W studiu Elżbieta Budny, Fundacja Krwinka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Elżbieto, aż nie chce się wierzyć, 25 lat minęło, tak?
Nawet troszkę więcej. Rzeczywiście, jak w mgnieniu oka.
No właśnie, jesteśmy, fundacja, państwo, jesteście przed dużą uroczystością w najbliższą sobotę, związaną właśnie z 25-leciem, chociaż jak pani mi powiedziała przed chwilą, właściwie to już 26 lat mija, tak? Ale z różnych powodów ta uroczystość nie mogła się w takiej skali odbyć w ubiegłym roku, tak?
Tak, została przełożona na ten rok i też w niepewności do ostatniej chwili prawie, że żyliśmy, czy uda się zrealizować to wielkie przedsięwzięcie. No, koncert Chopinowski, przepraszam, festiwal Chopinowski się odbywa, więc pomyślałam sobie, słuchając go, że no, chyba się uda i nam.
Zanim powiem o tej uroczystości, to może w zasadzie tak nawet na koniec, pani Elżbieto, to dzisiaj jest jak najbardziej uzasadniona okazja, żeby powiedzieć, przypomnieć, jak to wszystko się zaczęło.
No właśnie, troszkę wcześniej niż 26 lat, ponieważ sama rejestracja aż 2 lata trwała, ponieważ jedyny sąd w Polsce rejestrujący miał tyle zgłoszeń, że no to troszeczkę musiało potrwać. Jak się zaczęło? No, los chciał, że znaleźliśmy się w jednym miejscu o tej samej porze z rodzicami innymi, połączeni jednym losem. Chorobą własnych dzieci. Wtedy na Spornej w 90-tych latach, bo to był dokładnie 92, kiedy myśmy się znaleźli z dzieckiem, na Spornej leczone były białaczki tylko i nasze dzieci białaczkowe połączone tą jedną chorobą znalazły się w tym czasie w bardzo trudnych warunkach bytowych w szpitalu. To nie był ten sam szpital, co w tej chwili jest po przebudowie, po remontach. Także trudne były warunki, trudno było wszystko spokojnie znieść. No bo nie było to w ogóle warunków odpowiednich dla pobytu rodzica z dzieckiem. Jedna łazienka na cały oddział, brak miejsca do spania, spaliśmy poduszkami. Były trudne, ciężkie, takie wręcz nieludzkie warunki. Pomyśleliśmy, że trzeba szpitalowi, trzeba nam, trzeba przyszłym pacjentom i ich rodzinom pomóc. No i powołaliśmy organizację. Trwało to, jak wiemy, długo. W końcu udało się i fundacja rozpoczęła swoją aktywność. No nie tylko sobie sami pomagaliśmy wzajemnie, ale i także tym, którzy przychodzili nowi i tym, którzy po nas nastali. I tak do dzisiaj to trwa. Najpierw niezrzeszone działania, czyli jakieś takie koła przyjaciół, które to koło starało się organizować jak najwięcej, zdobywać jak najwięcej, przynosić jak najwięcej do szpitala, tak żeby dzieciom było łatwiej, a później już w kolejności także personelowi medycznemu. No bo wiadomo, że wszystkiego wówczas brakowało w klinice i trudne to były czasy naprawdę. Więc mieliśmy cel, mieliśmy konkretny cel i ten cel realizujemy po dzisiejsze czasy, przez te wszystkie lata. Tysiące dzieci, tysiące rodzin pod naszą opieką, które w ogromnej ilości dzieci wyzdrowiały. Natomiast pożegnaliśmy sporą grupę dzieci. W tej chwili po tych 25 latach twierdzę, że medycyna tak bardzo rozwinęła się, techniki różne, leki, że naprawdę w tej chwili jest, w ogóle nie ma porównania z przeszłym czasem. Także wyleczalność białaczek i innych chorób nowotworowych, bo przecież w tej chwili na Spornej są wszystkie dziecięce nowotwory leczone i po prostu jest bardzo ogromny postęp. To nawet, że tak powiem, osoby z zewnątrz, stojące obok, to wiedzą i widzą. Także ilość wyleczonych dzieci się powiększyła w stosunku do czasów, kiedy myśmy leczyli swoje dzieci. Także połączeni pasją pomagania znaleźliśmy się, my rodzice, w tym samym miejscu i postanowiliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawić, ułatwić i polepszyć proces leczenia dzieci onkologicznie i hematologicznie chorych.
Pani Elżbieto, a jak wyglądały te początki współpracy ze szpitalem? Czy od początku byliście tak chętnie widziani w szpitalu? Czy to też jakoś tak się podejście do rodziców zmieniało?
Myślę, że chyba zaletą naszą było to, że staraliśmy się nie przeszkadzać im w pracy przede wszystkim. Robiliśmy swoje od początku w sposób delikatny, ponieważ nie mieliśmy wzorców innych, bo byliśmy jedyną organizacją pozarządową, która wówczas zaistniała. Więc uczyliśmy się na innych wzorach, czyli na innych przykładach już działających w Polsce, ponieważ wiadomo było, że zawsze wszelkie przeszczepy odbywały się we Wrocławiu, że tam były leczone dzieci, więc z tamtą kliniką, że tak powiem, nawiązany był kontakt w pierwszej linii. Chcieliśmy zobaczyć, jak to działa, więc jeździliśmy najpierw, oglądaliśmy, uczyliśmy się po prostu, uczyliśmy się. Żadne z nas nie miało w swoim fachu zawodowym prowadzenia organizacji zarządowej, czy tam bycia menadżerem. Jakoś tak się składało, że w większości byliśmy nauczycielami. Więc uczyliśmy się na wzorcach innych, zdobywaliśmy wiedzę. Nie było wtedy komputerów, przecież to zamierzchłe czasy. Dopiero tam raczkowały komórki, telefony. Więc to były początki dosyć trudne. Trzeba było się wszystkiego nauczyć. Natomiast staraliśmy się od samego początku w relacjach być z personelem medycznym jak najlepszych. No bo wiadomo, że jesteśmy po to, żeby było lepiej, a nie gorzej. No, to wszystko ewaluowało bardzo w latach, no bo jeżeli lekarze, dyrekcja zobaczyła, że my chcemy naprawdę dobrze, no to dlaczego nie? Prawda? Każdy chciałby mieć kogoś koło siebie, kto wesprze jego pracę, prawda? Więc sami lekarze zaproponowali, że fajnie byłoby stworzyć jeszcze jeden oddział dla dobra dzieci, dla dobra rodziców, no i ich samych, no bo wtedy się rozładowałaby ilościowa sytuacja na oddziałach przy hospitalizacji, bo nie było miejsca tyle, żeby wszystkich położyć. No więc powstała inicjatywa utworzenia oddziału jednego dnia, gdzie dziecko przychodziło tylko na ten jeden dzień, pobierało co potrzeba, było badane, no i wychodziło do domu. Nie musiało przejść całej procedury meldowania się na oddziale onkologicznym. Także ten oddział dosyć szybko powstał. Później powstał pomysł zrobienia hotelu. No to przyłożyliśmy ręce do tego.
No tak, jak pani wspomniała, żeby nie trzeba było spać gdzieś tam przy łóżku.
Tak. No to znaczy przy łóżku nadal, póki się remont duży, ogromny taki, przebudowa to wtedy była, czyli burzenie wszystkiego, co było w środku na oddziale, poszerzanie przestrzeni adaptacją tarasiku na przykład, po to, żeby były lepsze warunki zmniejszania korytarza dla lepszych warunków w ilości pokoi i przede wszystkim łazienki przy każdej takiej sali. Także to wszystko było przemyślane i po kolei. Natomiast hotel, i tak rodzic był przy dziecku. Rodzic nie odstępuje dziecka. Nie może. Dziecko wymaga jego opieki i obecności cały czas. No ja nie wyobrażałam sobie wówczas zostawić moje 2-letnie dziecko i pójść sobie gdzieś wypocząć. Nie mogłam tego zrobić. To jest taka silna potrzeba bycia z dzieckiem i wspierania go w każdej chwili, że no wiadomo, nie zostawi się dziecka na pastwę losu, chociaż nie jest to pastwa losu, ale wtedy wyobrażenie jest to, Boże, co się stanie, jak mnie nie będzie. Szczególnie przy tak małym dziecku, bo nastolatek zrozumie, zadba o siebie, potrafi to zrobić, natomiast taka kruszyna, no cóż on mógł zrobić? Niewiele. Mógł sobie tylko popłakać. No nie wyobrażam sobie tej sytuacji. No i wszyscy sobie nie wyobrażaliśmy. Także póki nie było przebudowy do tego czasu, to się spało w takich okolicznościach, jak się dało. Gdzie było miejsce, tam się człowiek układał. No, praca wtedy pań pielęgniarek w nocy była utrudniona, bo slalom musiał być wykonywany między osobami leżącymi na podłodze. No trudne czasy, naprawdę. Ale wszystko szło do przodu, wszystko się zmieniało na lepsze. Hotel ułatwił, bo dzieci, które przyjeżdżały z rodzicami, rodzic, który mógł odejść, no bo to nie tylko dla onkologii był, prawda? To dla wszystkich dzieci chorych. Ci, którzy mogli odejść od dziecka, to korzystali z hotelu. Natomiast no, w przypadku małych dzieci, no to wiadomo, że nikt nie odszedł od dziecka, więc i tak spał, tak jak spał. No i tak po kolei. Interesowaliśmy się nowinkami, jakieś tam fajne rzeczy wyszukiwaliśmy, staraliśmy się, żeby te rzeczy trafiały na oddział. Także no, dużo, dużo fajnych rzeczy się zadziało. Dużo okoliczności takich, które sprawiły, że już się poprawiło po tych generalnych remontach, w których oczywiście braliśmy udział. Już się poprawiło wtedy, kiedy zaczęliśmy działać w formie pomocy rozszerzonej, czyli finansowej i psychologicznej, pedagogicznej. To wszystko wtedy zaczęło przyjmować kształtu naszej działalności takiego, który mógł zagwarantować realizację wszystkich potrzeb dziecka w trakcie leczenia. I po kolei co roku jakieś nowe pomysły powstawały. No zawsze trzeba było szyć materię i kroić tą materię, jak jej stawało, więc no, w miarę wzrostu funduszy, darowizn, jego procentu, mogliśmy pomyśleć o tym, co na własnych doświadczeniach przeżyliśmy. Czyli na przykład kwestie, że no wychodziło się na przepustkę ze szpitala, bo była ta przerwa w leczeniu, na przykład tydzień czy dwa, jest lato, jest pięknie, a my dalej siedzimy w więzieniu, czyli w domu własnym. No odczucie fatalne, nigdzie się nie mogliśmy ruszyć, bo strach było gdziekolwiek się ruszyć, bo nie wiadomo, kiedy trzeba będzie natychmiast pomocy potrzebować lekarskiej. Nie wiadomo, w którym momencie się stan dziecka pogorszy i tak naprawdę na tych walizkach się siedziało cały czas spakowanych, bo tak było, że nieraz trzeba było w nocy szybciutko wracać do szpitala, bo jakaś infekcja, która no, zagrażała dziecku życia, tak? Więc po prostu no, takie sytuacje, które są dosyć skomplikowane, tak? No i przychodzi to lato, gorąco, a my znowu w domu i tak sobie pomyślałam, że jak kiedyś będę miała w życiu w swoim taką możliwość, to spowoduję, żeby dzieci mogły wyjeżdżać w formie zorganizowanej po to, żeby nabrać chęci do życia, energii do dalszego leczenia. No i tak powstał pierwszy turnus, który zorganizowałam z biciem serca, ponieważ lekarze się bali, no bo to ogromna odpowiedzialność, bo to nie wiadomo, sami nie wiedzieli, że to jest możliwe do zrealizowania. No ale ja, przechodząc już swoje koleje losu, wiedziałam, że to jest konieczność, nie tylko możliwość, ale konieczność zorganizowania. No i właśnie, pierwszy turnus nastąpił. Pan profesor Wojciech Młynarski był wówczas lekarzem na tym turnusie. Nie siedział na miejscu, tylko dojeżdżał kilka razy podczas turnusu. Tak naprawdę najprawdopodobniej chciał sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ponieważ nie było potrzeby. Wszyscy byli w dobrej formie. Ze strony medyków była pani pielęgniarka z nami, więc bacznym okiem sprawdzała, czy wszystko jest w porządku. Przepłukiwała drogi centralne. Także wszystko było, lekowała jak trzeba było. Wszystko było zadbane i myślę, że pan profesor był zadowolony z tego turnusu, bo jak go odprowadzałam do wyjazdu z obiektu, spytał, czy w przyszłym roku też zamierzamy robić taki turnus. No więc to była odpowiedź tak naprawdę na moje wewnętrzne pytania, czy jest wszystko w porządku, czy są zadowoleni wszyscy, czy jest, jest dobrze. Jeśli by nie było dobrze, to bym tego pytania nie usłyszała, więc to pytanie mnie naprawdę usatysfakcjonowało bardzo, ponieważ droga została otwarta bez obaw. I po tym pierwszym turnusie, który był dla dzieci w trakcie intensywnego leczenia, tak, właśnie dzieci ze szpitala wzięte, on był organizowany na tyle blisko, żeby w każdym momencie podjechać z dzieckiem do szpitala. Ale tak daleko, żebyśmy mogli oddychać pięknym powietrzem i cieszyć się radością wszystkiego, co jest wokoło i zajęciami, które się prowadziły. Czyli różnego rodzaju animacje, zajęcia plastyczne. No i z czasem oczywiście i turnusy awaluowały w rozwoju. Powiększaliśmy i w końcu dotarliśmy do takiego momentu, że powstawały wielkie formy dzieł artystycznych, filmowych dzieł, mianowicie pod okiem wspaniałych profesjonalistów. Na początku to był pan Robert Gliński, reżyser wspaniały i był rektor naszej łódzkiej filmówki, pani profesor Jakubowska, filmoznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Fantastyczni ludzie, którzy zdecydowali, że spróbują zorganizować coś niebywałego, no i rzeczywiście bardzo innowacyjnego w skali kraju całego. Otóż w trakcie dwutygodniowego naszego turnusu zechcieli tydzień poświęcić na produkcję przez dzieci bajek. I tak co roku powstawała kolejna bajka. Bajki są realizowane i przygotowywane przez dzieci i mamy z rodzeństwem, które są na turnusie. Czy tatusiów, czy dziadków, czy babcie. No z opieką, tak? Ponieważ na tym turnusie zawsze jest mama i dziecko, albo tata i dziecko. Także też tutaj ta skala się powiększyła, bo najpierw tylko dziecko z rodzicem, później jeszcze rodzeństwo dołączamy. A w tej chwili, jeśli jest taka potrzeba, to i nawet dwoje rodziców z dziećmi przyjeżdżają na turnusy. Także też się jakby forma zmieniła troszkę. Też rozwój nastąpił. No i dzieciaki razem z rodzicami tworzyli kostiumy, scenografię, uczyli ról się wzajemnie, uczestniczyli razem na planie filmowym. Po prostu wspaniała zabawa i moje obserwacje przez te lata są takie, że dosłownie potrzeba dwóch dni, żeby dziecko znalazło w sobie radość, chęć współdziałania, życia, energię na to, żeby działać w taki sposób aktywny. Rodzice zafascynowani tym, co niespodziewanie mają produkować. Wszyscy zaangażowani naprawdę całą parą, tworzący to swoje przedsięwzięcie. Później reakcje ogromnie przemiłe, kiedy to radość jest z patrzenia z rezultatu, czyli pod okiem tych profesjonalistów się tworzy bajkę, później oni to zabierają do montażowni, składa się z tego całość. No, dzieci widzą tylko sceny pojedyncze produkowane. Jak się to połączy w całość, to dopiero film widać. Także ogromna radość i naprawdę można było zobaczyć, jak dzieci w ciągu tych dwóch dni zaczynają funkcjonować zupełnie inaczej. No a już po dwóch tygodniach, bo tylko pierwszy tydzień, przy tym jeszcze rehabilitacja ruchowa, opieka psychologiczna, pedagogiczna, wszystko to, co potrzeba jest, żeby w sposób delikatny poprawić sytuację psychofizyczną dziecka. A i również rodzice korzystają z tych różnych formuł zadaniowych, bo również uczestniczą w zajęciach ruchowych. Robimy takie relaksacyjne spa rodzicom, czyli masaże relaksacyjne, takie, które przywracają chęć do życia i nadają też energii sporo. Także jest to odpoczynek i powrót do formy psychofizycznej dobrej, całej rodziny, która się tam znajduje, tych, którzy tam są. No i w międzyczasie powstał pomysł, że no skoro dla tych dzieci już coś się robi, no to trzeba zrobić dla tych, które są przy końcu leczenia albo tuż po tym. Trzeba im pokazać, że jest troszeczkę inny świat poza tym domowym, szkolnym. No bo wiadomo, no dzieci w trakcie leczenia są izolowane i to maksymalnie. Czyli przywrócić je światu. No i zaczęliśmy organizować drugi turnus dla dzieci właśnie w tej fazie już ozdrowienia. I zabieraliśmy już wtedy dzieciaki daleko, całe rodziny. I wyjeżdżaliśmy sobie, czy to nad morze, czy to w góry, nawet i za granicą byliśmy. Także no, wtedy były inne okoliczności, wtedy nawiązywały się relacje społeczne bardziej. Zupełnie inna forma pomocy, inna forma rehabilitacji. Także drugi turnus i do dzisiaj, przez te wszystkie lata, są dwa turnusy letnie. No a poza tym, wszystko to, co poza oczywiście okresem pandemii, gdzie troszeczkę się zmieniła formuła działania. Wszystko robimy również przy udziale wolontariuszy, aby dziecko, które jest leczone, bardzo długo leczone, nie wychodziło za bardzo ze swojego świata. Żeby miało szansę, świata dziecięcego o tym myślę, żeby miało szansę zapomnienia nawet, że jest tu i teraz, czyli w szpitalu, że jest chore i że jest leczone. No więc różnego rodzaju okoliczności wykorzystujemy do tego, żeby dziecko zapomniało o tym, że jest chore. I po pierwsze różnego rodzaju zajęcia animacyjne, jeśli nie można było osobiście ze względu na pandemię, no to po prostu robiliśmy to przez internet. Ciocia Gosia, zwana przez nich, prowadziła zajęcia. W tej chwili już wraca do szpitala. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży, że będzie mogła te zajęcia zacząć prowadzić bezpośrednio. I te animacje, wszystkie rodzaje świąt, które sobie można wymyślić i wyobrazić, czy to oczywiście najważniejsze dla nas te kościelne Wielkanoc, Boże Narodzenie, są oczywistymi. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, te są oczywistymi świętami. Ale Dzień Kawy niekoniecznie, Dzień Misia też niekoniecznie są oczywistymi. Dzień Czekolady też, ale trzeba je wykorzystywać do tego, żeby pokazać, że to jest takie śmieszne święto i sobie to święto będziemy dzisiaj radośnie obchodzić. No bo odłączenie myślenia od problemu to jest regeneracja całej osoby.
No tak, także zdrowia. Tak,
tak oczywiście. Mhm. A kondycja fizyczna i psychiczna jest niezwykle ważna w procesie leczenia. Same leki nie wystarczają. Także organizujemy dzieciom wszystkie możliwe atrakcje, które da się zrealizować w szpitalu i poza nim, dla tych, które są poza szpitalem i mają akurat przerwę w leczeniu. Także Dzień Rodziny był w tym roku, wyjazd trzydniowy. No bo dlaczego by nie połączyć Dzień Dziecka, Dzień Ojca i Dzień Matki w jedno?
No pięknie, świetny pomysł.
Prawda?
Bardzo dobry.
No także no, samemu szpitalowi oczywiście też pomagamy, jak tylko jest jakaś potrzeba i to potrzeba, która no, jest na CITO tak zwane, czyli szybko i konieczność 150% potrzeba, no to wtedy wiadomo, że jesteśmy na posterunku. Tak było w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, Boże, nie pamiętam. Z takim urządzeniem, które potrzebne jest w diagnostyce do hodowli komórek. I pan profesor powiedział, czy możemy. Ja mówię, ile kosztuje urządzenie? No gdzieś 29 tysięcy. Ja mówię, oczywiście jest to konieczność. W ciągu kilku dni załatwiliśmy sprowadzenie tego tak szybko, że sami lekarze byli zdziwieni, że można było to tak szybko załatwić. A to nie mogło czekać. Po prostu jak osoba, która przeszła wszystkie koleje losu podczas leczenia swojego dziecka na onkologii, tak jak my właśnie założyciele i dalej, nadal funkcjonujący w składzie rodzicielskim w strukturach organizacji, dowie się, że jest coś potrzebne, to kto jak nie my rozumie taką potrzebę najbardziej? Tutaj nie ma żadnego ale. Jest potrzeba, trzeba ją natychmiast zrealizować. No i tak jest ze wszystkim. No, ogromna ilość pomp infuzyjnych. Trudno było zliczyć chyba. Wszystko, co potrzeba, to po prostu jest realizowane. Na początku pandemii profesor dzwoni, mówi, maseczki nam są potrzebne, ale to tak na jutro. Oczywiście specjalistyczne, nie jakieś tam zwykłe. No tak było. Mhm. To był marzec, to był początek, więc... No, jeszcze szpitale nie były przygotowane do tego. Jeszcze nie było odpowiedniego sprzętu w szpitalu. No więc ja mówię, działamy. Nie ma problemu. No i w taki sposób funkcjonujemy we współpracy ze szpitalem, który no myślę, że z szacunkiem podchodzi do naszej pracy, tak jak my z szacunkiem podchodzimy do pracy lekarzy i pielęgniarek, personelu medycznego, bo to jest naprawdę trudna praca i no rzeczywiście szacunek dla nich ogromny za to, że czasami wydawałoby się, że już nie można więcej, a oni dają jeszcze z siebie jeszcze więcej. Także mówię, że pediatrzy właśnie na onkologii to są najwspanialsi ludzie, pielęgniarki również, osoby bardzo troskliwe i z nimi współpraca jest naprawdę zaszczytem dla nas i przyjemnością. Także robimy swoje przez te 26 lat już. Myślę, że z tego, co widzę, bo najważniejsze jest zobaczyć uśmiech dziecka. To jest największa radość dla mnie osobiście. Jak coś się zadzieje, jakiś prezencik dostanie dziecko i ta radość jest po prostu w nim całym. I widać, że on nie myśli o tym, że jest chore, tylko po prostu no, żyje życiem dziecka. I taki spokój i wdzięczność w oczach rodzica. To jest to, co jest najpiękniejsze dla mnie w tej wieloletniej pracy. I mimo iż straciłam dziecko w chorobie, dla mnie każde dziecko, które jest chore, jest moim dzieckiem. I traktuję je tak blisko, jak to, które utraciłam w chorobie. Także myślę, że może więcej można byłoby jeszcze od siebie dać i jeszcze więcej robić, ale z drugiej strony jest to tak naprawdę zależne od społeczeństwa, od tego, czy przeznaczą dla nas 1% podatku, czy znajdą się osoby i firmy, które wesprzą nas darowiznami, bo to jest główne źródło dochodu fundacji i jak mamy z czego, mamy za co realizować to, co jest naprawdę bardzo potrzebne, no to idzie to wszystko do przodu. Także z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować wszystkim darczyńcom darowizn finansowych oraz 1% podatku. Nasze dzieci mają ogromny pożytek z tego, że możemy im pomagać i że dzięki Państwu możemy to robić. Także dziękuję wszystkim. Natomiast, no cóż jeszcze bym mogła powiedzieć?
Pani Elżbieto, niech Pani powie, w zasadzie troszeczkę już Pani powiedziała, z czego Pani czerpie siły, bo to przecież są, myślę, bardzo wyczerpujące działania, no pewnie fizycznie, ale psychicznie przede wszystkim.
No właściwie od początku wszyscy pytają mnie o to, jak ja w ogóle daję radę. No bo straciłam dziecko i wróciłam na to samo miejsce, gdzie ono było leczone, tak? Ja myślę, że od samego początku tak sobie myślałam, że skoro los tak mnie doświadczył, że moje jedyne dziecko wówczas no, zakończyło życie w tej chorobie, to nie po to, żebym ja się odwróciła od tematu, nie po to, żebym zapomniała, tylko po to, żebym wykorzystała własne doświadczenia i swoją wiedzę zdobytą w tym doświadczeniu trudnym na pomoc innym, które potrzebują tej pomocy. Czyli przełożenie tego mojego, całego bagażu doświadczeń na korzyść tym dzieciom, które przyjdą z chorobą i ich rodzinom, bo tak naprawdę to nie jest tak, że dziecko jest chore i już. To choruje cała rodzina.
Cała rodzina. Mhm.
Bo jeśli dziecko ma rodzeństwo, rodzeństwo traci jednego rodzica. Tak naprawdę. Bo czy to mama, czy to tata, musi któraś z nich być cały czas przy dziecku i mieć tą opiekę całodobową, czy to w szpitalu, czy w domu. Taka jest prawda. Także traci dziecko, czuje się czasami na drugim planie. No bo mówi się o dziecku chorym, jego potrzebach, o tym, tamtym, owym. Rodzice naprawdę wszystko robią, żeby uzupełnić potrzeby tego drugiego dziecka zdrowego, ale to się nie da w pełni. No i trzeba temu wszystkiemu zaradzić. Nie można dopuścić do tego. I tak sobie pomyślałam, że skoro wiem o tym, no to muszę to wykorzystać. Muszę to wykorzystać w działaniu, żeby dzieciaki nie czuły się samotne. To rodzeństwo. No więc działania związane z tym tematem. Wiem, że rodzice, nawet dziadkowie, też są związani z tematem choroby bardzo mocno. Bardzo mocno. Przecież cierpią rodzice razem z dzieckiem podczas całego tego leczenia. No więc co trzeba zrobić? Dać im opiekę odpowiednią po to, żeby byli mocniejsi. Bo ich stan psychiczny rzutuje na kondycję psychiczną dziecka. Więc tak naprawdę od początku bardziej się zajmujemy rodzicem, który nagle dostaje po diagnozie wylany jest basen wody na głowę. Nim się trzeba zająć, żeby wzmocnić jego kondycję psychiczną i w międzyczasie dzieckiem się zająć, które no w zależności od wieku różne potrzeby ma w tym czasie. Także całą rodziną musimy się zajmować, bo nie wyobrażamy sobie innej sytuacji. To tak musi być. Po prostu tak to działa. Trójka z naszej organizacji, z działaczy, straciło dzieci. Ale nie odwrócili się od tematu. Wręcz przeciwnie, to była taka kumulacja potrzeby pomagania innym. Robienia wszystkiego, żeby taki los nie spotkał innych, żeby stracić dzieci. Więc wszystko w tym kierunku szło. I ze mną osobiście dokładnie tak samo było. Zebrałam moce. Pierwszy raz, jak weszłam na oddział, to było trudne. Ale przed drzwiami wszystko załatwiłam w sobie. Także jak zebrałam te moce, postanowiłam, że nie dopuszczę do rozklejenia się i weszłam. I od tego czasu nie mam problemu w kontaktach. Jak przeszłam próg, wszystko jakby odpuściło. Nie było już obawy, że może coś pójść nie tak. Także zebraliśmy w sobie moce po to, żeby pomagać innym. I robimy to z przyjemnością. Natomiast to, co uzyskuję od nich w zamian, to tak naprawdę najlepiej określają to wolontariusze, którzy idą pomagać z całego serca i mówią, że to im pomagają dzieciaki. Bardziej niż oni im, tym dzieciom są w stanie pomóc. Czyli dostajemy bardzo dużo od nich. To, co mówiłam, to spojrzenie, ten uśmiech, to jest po prostu to, co jest najpiękniejsze w zamian.
No to piękne, musi być dużo, dużo dobrej energii. Pani Elżbieto, to w sobotę uroczystość, jak gdyby podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym czasie, jak będziecie spędzać ten dzień?
Jest on nazwany filmowym zjazdem pacjentów, bo zjazd pacjentów to już jest w sumie 12. połączony z obchodami 25-lecia Fundacji Krwinka. Tak się to nazywa i tak będzie. Otóż, ponieważ ostatni zjazd pacjentów odbył się w 2018 roku, zawsze na bieżąco oglądamy produkcję dzieci i także produkcję dotyczącą spotu społecznego, dotyczącego pozyskiwania 1% podatku, czyli te dwie pozycje były oglądane. No, w tej chwili się nam nazbierało aż trzy, no bo z 2019, 2020 i 2021 roku. Więc te krótkie prezentacje, no bo to nie są długie, pełnometrażowe filmy, tylko krótkie bajki. Będą obejrzane trzy bajki. Na początku myślę, że dobrą formę przyjęliśmy, nie nudnej prezentacji o 25-leciach działalności, tylko zrobiliśmy to w postaci filmu, też krótkiego, więc w sumie będą cztery filmy i dwa spoty. Tak się uzbierało. Później będzie loteria fantowa z okazji 25-lecia. Będzie ta, losować będą Miss Ziemi Łódzkiej, Miss Polski. Również, która wywodzi się z kręgu ziemi łódzkiej, Miss. I będą losowane wśród dzieci, które były leczone i te, które są leczone. Bo to jest spotkanie właśnie tych dwóch grup. Dzieci, które są w trakcie leczenia, z tymi, które są po leczeniu. Jest to niesamowite działanie psychologiczne. Po to robimy te zjazdy, żeby dzieci w trakcie leczenia umocniły się wiarą w sukces, bo zobaczą ludzi, którzy są po leczeniu, którzy przychodzą ze swoimi rodzinami, z własnymi dziećmi. To jest taki ładunek wiary w sukces, który jest niepowtarzalny, ponieważ w tym miejscu raz na rok, raz na dwa lata, no teraz się to przedłużyło jeszcze jeden rok, z wiadomych przyczyn, jest możliwość zobaczenia, przekonania się, porozmawiania z tymi byłymi pacjentami, naładowania energii i to jest właśnie o to w tym spotkaniu chodzi. No i właśnie ta grupa młodzieży i dorosłych oraz naszych dzieci, które są w trakcie leczenia, będą losowane nagrody, 25 nagród na 25-lecie. Po tym będzie takie podsumowanie, bo przecież my oczywiście różne działania i sportowe, i kulturalne, i różne takie inne działania wzmacniające, że tak powiem, formę naszej działalności podstawowej, czyli w kierunku dzieci onkologicznie chorych. Będzie podsumowanie akcji, czyli finał Czas na Lover, która się zakończyła we wrześniu. No i po tym będzie występ zespołu Pectus. Po występie zaprosimy wszystkich na tort urodzinowy i na bankiet. I tam będzie ta przestrzeń, kiedy będą mogli sobie porozmawiać przy pysznym poczęstunku.
Czyli coś dla ducha, coś dla
coś
ciała.
Tak
jest. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w radiu, mimo tego, że jest pani bardzo zajęta, bo oczywiście przygotowania trwają, tak? No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć co najmniej kolejnych 25 lat tak pięknej działalności. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ostatnio właśnie pan profesor Wojciech Młynarski, szef kliniki łódzkiej, powiedział, że właściwie to wszystkich naszym marzeniem jest nie leczyć dzieci. Żeby ich nie było, żeby chorób nie było. To jest po prostu niemożliwe.
Tak, to jest piękna
Więc
idea.
Trzymamy się razem. I klinika, i fundacja. No bo niestety jesteśmy nadal potrzebni, a to jest nasze marzenie. Nie być potrzebnym. No chyba się nie da. Ale 20 kolejnych 5 lat, ojej. Dziękuję bardzo pięknie.
Pani Elżbieto, jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w radiu. Elżbieta Budny, szefowa Fundacji Krwinka, była dzisiaj moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.